Mam nadzieję, że wszyscy wyspani. Przespaliśmy się trochę z Abrahamem. To tak jak obiecywałem na początku, będzie krótka dygresja, krótki fragment na temat obrzezania, no, które może nie jest taką kwestią, która by bardzo zajmowała, interesowała spóźniarskich, natomiast potem już do tych wielkich opowieści o Abrahamie przejdziemy. No to obrzezanie to jest kolejna opowieść o przymierzu z Abrahamem, Pana Boga z Abrahamem. Mieliśmy wczoraj to pierwsze spotkanie, pierwsze powołanie, nazwaliśmy je żołnierskie. Potem drugi opis powołania prorockiego. Pierwszy opis zawarcia przymierza przez to przejście pomiędzy połowami zabitych zwierząt. Te dwa ostatnie są jak taki dyptyk ze sobą sklejone. Potem mieliśmy opowieść o Hagar i Izmaelu. Ta opowieść jeszcze ma swoją kontynuację, ponieważ potem, kiedy urodzi się Izaak, Hagar zostanie po raz kolejny wygnana, tym razem już na dobre, ale znowuż ta historia ma takie zakończenie, że nad Izmaelem zostaje wygłoszone błogosławieństwo. Jest to odprawienie, ale nie przegrana. Jest to rozejście się dróg Izaaka i Izmaela. To jest tak. Natomiast w międzyczasie, jeszcze do narodzin Izaaka trochę nam zostało, po narodzinach Izmaela następuje opis zawarcia przymierza bardzo zgodny z tradycją kapłańską. Znaczy z tradycją związaną ze świątynią, z kultem. A jak inaczej mogłoby być zawarte przymierze, jeżeli nie poprzez obrzezanie. Pan Bóg jako znak przymierza każe obrzezać się Abrahamowi oraz całemu jego domowi. I to ciekawe, że mamy dwie wersje co do samego obrzezania i one obie znajdują się w Biblii. Może ten fragment. Pan Bóg rzekł do Abrahama: Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo, przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze mną. Przymierze będziecie zachowywali między mną a wami, czyli twoimi potomkami, polega na tym. Wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani. Będziecie obrzezywali ciało na pletka na znak przymierza waszego ze mną. Z pokolenia w pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane. Sługa urodzony w waszym domu lub nabyty za pieniądze, każdy obcy, który nie jest potomkiem twoim, ma być obrzezany. Obrzezany ma być sługa urodzony w domu twoim oraz nabyty za pieniądze. Nieobrzezany, czyli mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała, jego napletka, taki człowiek niechaj będzie usunięty ze społeczności twojej. Zerwał on bowiem przymierze ze mną. Wtedy Abraham, wziąwszy swego syna Izmaela i wszystkich zrodzonych w jego domu lub tych, których nabył za pieniądze, wszystkich swych domowników płci męskiej, jeszcze tego samego dnia kazał obrzezać, tak jak mu nakazał Bóg. Chwileczkę. No właśnie. Abraham miał lat 86, gdy Hagar urodziła mu syna, a w momencie, kiedy jest to przymierze obrzezania, ma lat 99. Czyli nie trudno obliczyć, że Izmael ma 12-13 lat. I mimo że tutaj mamy to prawo o tym, że ma być obrzezany w 8 dniu, tak też jest w Ewangelii świętego Łukasza opisane obrzezanie Jezusa, my to obchodzimy 1 stycznia, wspomnienie tego wydarzenia w Kościele, to faktycznie Izmael zostaje obrzezany w wieku 12-13 lat. I to nie jest przypadek, ponieważ na Bliskim Wschodzie były dwie tradycje co do obrzezania. właśnie 8 dnia albo 12-13 roku życia, co się wiązało z wkroczeniem w dojrzałość. To były dwie różne tradycje do obrzezania. Pierwsze było tak zabiegiem czysto higienicznym, bo obrzezanie z początku to był zabieg czysto higieniczny, związany z klimatem pustynnym, również z piaskiem, z brudem, żeby tam się pod napletek nie dostawało i żeby po prostu łatwiej było utrzymać higienę. Z czasem nabrało to znaczenia sakralnego, symbolicznego. Zresztą nie wiem, czy Państwo o tym słyszeli, ale to szczególnie tak w latach 50., ale to jeszcze całkiem do niedawna w Stanach, nie powiem liczby, ale to 80-90% populacji męskiej było obrzezywane jako zabieg higieniczny. Było takie przekonanie. Potem oczywiście naukowcy amerykańscy stwierdzili, że to jednak w drugą stronę trzeba i były różne procesy o przymusowe obrzezywanie. W każdym razie to też w wielu krajach, w wielu ludach jeszcze dzisiaj to jest jako zabieg czysto higieniczny. A ten 12-13 rok życia to było związane z wkroczeniem w dojrzałość, w dorosłość i przygotowanie też do założenia rodziny. Taki znak. To obrzezanie może nam się kojarzyć, jeżeli ktoś czytał Dzieje Apostolskie, czy chociażby teraz w okresie wielkanocnym codziennie w czasie mszy świętej jest jakieś czytanie z Dziejów Apostolskich. Mogą nam się skojarzyć kontrowersje, szczególnie świętego Pawła w sprawie obrzezania. Czy żeby zostać chrześcijaninem, trzeba najpierw zostać Żydem, czyli dać się obrzezać. I możemy znaleźć ogromną polemikę świętego Pawła, który po pierwsze zwraca uwagę na to, że zbawienie płynie nie z obrzezania, ale z Jezusa. Jeżeli Jezus zbawił, to co my chcemy do tego dodawać? Czy dodajemy jakiś dodatkowy warunek, bo samo zbawienie przez Jezusa nie jest wystarczające? To swoją drogą było też pewne nazwanie stanu faktycznego. Mamy chociażby opowiadanie o świętym Piotrze, który przychodzi do domu Korneliusza i tam Duch Święty zostaje dany nawet zanim zostaną ochrzczeni, a co dopiero obrzezani. Korneliusz był tak zwanym bojącym się Boga, czyli przygotowywał się do wejścia w judaizm, ale ani on, ani nikt z jego rodziny jeszcze formalnie Żydem nie był. I możemy też pomyśleć o tym, że to obrzezanie może nam się kojarzyć też z takim formalizmem. Wystarczy być obrzezanym, żeby zostać zbawionym. To też się znajduje w polemice świętego Pawła. I jest bardzo ciekawy moment, który myślę, że warto przemyśleć też, jeżeli chodzi o nasze przeżywanie chrztu. Bo święty Paweł w pewnym momencie w liście do Rzymian, to jest jeden z późniejszych listów, kiedy ta refleksja też na temat obrzezania, na temat zbawienia jest trochę już bardziej rozwinięta. Pojawiają się pewne argumenty ze wcześniejszych listów, ale tutaj już bardziej dopracowane. Święty Paweł mówi, że w zasadzie to nie ma problemu, bo chrześcijanie wszyscy są obrzezani. Nie tylko mężczyzny, nie kobiety i to w dodatku w sposób o wiele pełniejszy. Z listu do Rzymian. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierci zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeliśmy bowiem przez śmierć podobną Jego śmierci zostali z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. W innym miejscu święty Paweł powie jeszcze dobitniej, że w Chrystusie zdarliśmy z siebie całego starego człowieka. I powie, tak jak w obrzezaniu odcina się, zdejmuje kawałek skóry, tak w chrzcie to, co się dokonuje z nami, to my zdejmujemy nie tylko całą skórę, ale w ogóle całego starego człowieka, więc chrzest jest takim obrzezaniem do sześcianu. I przejdźmy już teraz do tych kluczowych fragmentów. Najpierw wizyta tajemniczych trzech gości u Abrahama. Pa Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamry, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: o Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi. Przyniosę trochę wody, Wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. A oni mu odrzekli: uczyń tak, jak powiedziałeś. Zaraz przeczytam ciąg dalszy tej historii. Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to też w kontekście opowieści o Sodomie i Gomorze, która będzie za chwilę, to jest gościnność Abrahama. Cnotą Abrahama jest gościnność. I tu warto zauważyć, że Abraham sam jest przybyszem, sam jest gościem. Nie mieszka w swojej ziemi. Miejsce, gdzie wypasa zwierzęta, miejsce, gdzie rozbija namiot, do niego prawnie nie należy. Sam będąc gościem, doskonale wie, jak bardzo dla gościa, dla człowieka obcego liczy się gościnność. Dlatego nie może jej odmówić. Jedną z ważniejszych cnót, szczególnie ludów koczowniczych, no jest właśnie cnota gościnności. To zostanie na Bliskim Wschodzie. W prawie mojżeszowym co jakiś czas pojawia się taki wątek: nie odmówisz gościnności, nie odmówisz pomocy przybyszowi, sierocie i wdowie. To są trzy kategorie ludzi, wobec których Izraelita jest winny miłosierdzie. Wśród nich jest przybysz i zaraz potem znajduje się dopowiedzenie: ponieważ i wy byliście przybyszami, dlatego nie odmówicie. Jest cały szereg przepisów, które wiążą się właśnie z tymi trzema kategoriami ubogich Boga, czyli tymi, nad którymi Pan roztacza opiekę, tymi, nad którymi prawo ma gwarantować opiekę. No jak chociażby ten, żeby nie zbierać kłosów pozostawianych po żniwach, czy na przykład nie dokonywać drugiego zbioru owoców, czy to winogron, czy to oliwek, z tego względu, że jeżeli będzie tamtędy przychodził jakiś obcy, przybysz, sierota albo wdowa, to to dla nich ma być. No i mamy oczywiście piękną księgę, która na motywach tego prawa powstała, jest księga Rut, która jest, można powiedzieć, taką haggadą, takim opowiadaniem właśnie w formie narracyjnej. No tam jest kilka wątków poruszonych, natomiast między innymi rozwijających taki jeden przepis prawa. I w literaturze żydowskiej, nie tylko tej, która jest zawarta w Piśmie Świętym, było bardzo dużo midraszy, czyli opowieści, które są właśnie takim narracyjnym rozwinięciem jakiegoś jednego zdania, jakiegoś jednego prawa. Z reguły są pochwałą jakiejś osoby, która wyświadcza taki czyn. Tutaj moglibyśmy powiedzieć, że opowieść o Abrahamie jest też takim opowiadaniem, które ma być wzorem dla gościnności. Ten wątek gościnności co jakiś czas się pojawia w Nowym Testamencie. No na przykład w liście do Hebrajczyków jest taki bardzo ładny fragment pod koniec, kiedy są pouczenia praktyczne. Niech trwa braterska miłość, nie zapominajcie też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. To jest oczywiście odwołanie do Abrahama. No, w samym Nowym Testamencie mamy tę gościnność chrześcijańską, która jest we wszystkich listach apostolskich obecna. Mamy przykład Marty, Marii i Łazarza, którzy są wzorem też takiej biblijnej gościnności. Więc pierwszy wymiar w ogóle tego opowiadania to jest opowiadanie o gościnności. Ale w tym opowiadaniu jest oczywiście o wiele więcej. Mamy te tajemnicze trzy postacie i tak naprawdę nie wiemy, kim oni są. Bo raz się wydaje w dodatku, że jest ich trzech, raz wydaje się, że jest jeden. Nic więc dziwnego, że ojcowie Kościoła widzieli tutaj obraz Trójcy Świętej. I na przykład święty Ambroży ukuł taką formułę, że zobaczył trzech jednego uwielbił, znaczy trzy postacie, w których uwielbił jednego Boga. Ale tu chciałbym Państwu zwrócić uwagę, jak będę dalej czytał, że Abraham widzi trzech, tak jak mówi święty Ambroży, ale zwraca się zawsze do jednego. Kim mogły być te postacie? No zapewne dla pierwotnych czytelników tej księgi, czy tego opowiadania, no bo wiara w Trójcę Świętą to jest dopiero dziedzictwo Nowego Testamentu, to byli aniołowie Boży. Przy czym z aniołami to tak do końca nigdy nie wiadomo, kto to jest. No, anioł to jest Boży posłaniec, to jest ten, przez którego Bóg przemawia. On jest jednocześnie i aniołem, ale jednocześnie, no, moglibyśmy powiedzieć, takim teleportem do Boga. Dlatego bardzo często, kiedy w Starym Testamencie, szczególnie w Księdze Sędziów, mamy takie piękne opowiadania, kiedy przychodzi anioł pański do któregoś z sędziów czy do rodziców sędziego, tak jak będzie to w przypadku Samsona, to jest tak, że zwraca się do anioła i nagle w pewnym momencie ten anioł przestaje być aniołem, tylko zaczyna być panem. Więc ta granica jest bardzo trudna do uchwycenia. No nic nie przeszkadza w tym, żebyśmy widzieli tutaj dokładnie objawienie Boga w Trójcy Świętej, chociaż z takim zastrzeżeniem, że dla żydowskich czytelników do Nowego Testamentu raczej była to rzecz no, niemożliwa do przyjęcia i raczej po prostu to było poselstwo Boże. No, Pan Bóg jest wart tego, że było ich trzech. Więc trzech jest posłów, ale jeden Bóg, którego reprezentują, dlatego Abraham zawsze zwraca się w liczbie pojedynczej. Już dalej, bo tutaj na początku proponuje posłom, żeby zajęli miejsca, bo ich nakarmi, ale już o przymierzu będzie rozmawiał z jednym, czyli z Bogiem. No i nawiasem mówiąc, mamy tutaj oczywiście przepiękny przykład tej iście wschodniej gościnności, bo Abraham mówi: przyniosę wam trochę wody, obmyjcie sobie nogi. Myślę, że dobrze znany fragment. A wy sobie odpoczniecie. Ja zacznę trochę chleba, abyście się pokrzepili. Woda, chleb. No i teraz proszę posłuchać, zwracamy uwagę na to, do kogo tam się zwraca, ilu mówi, do ilu się zwraca i do tego, co to będzie ten chleb i co to będzie ta woda. Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zup pod płomyki. Potem Abraham podążył do trzody, wybrawszy tłuste i piękne ciele, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Więc to był ten skromny posiłek Abrahama. Trochę jednak chyba zajęło przygotowanie go. No oczywiście odmówienie gościny byłoby czynem godnym potępienia, ponieważ pamiętamy, że przyszli w najgorętszej porze dnia, to jest ten moment, kiedy się w ogóle nie wychodzi. Byłoby aktem wielkiego niemiłosierdzia nie wpuścić kogoś pod swój cień. Ten motyw cienia jest, w ogóle się pojawia bardzo często w Starym Testamencie, to też u proroków, że Bóg rozciągnie swój cień, ukryjcie się w moim cieniu. To będzie raz cień, raz będzie namiot. No my może byśmy chętniej wychodzili na słońce, trochę się opalić, natomiast tutaj trzeba by odwrócić te dwie wartości. No i to będziemy mieć również, na przykład są zapowiedzi, że kiedy przyjdzie Pan, nadejdą dni ochłody. To dla nas może bardziej ocieplenia, trzeba by w Polsce czytać te fragmenty. Natomiast oczywiście mamy też ten ważny fragment w prologu Ewangelii świętego Jana. Słowo zamieszkało między nami, czyli dokładnie rozbiło namiot nad nami. Czyli znowuż mamy ten moment Boga, który rzuca cień, Boga, który zaprasza pod swój dach, ale daje też trochę ochłody, trochę ulgi. Zapytali go: gdzie jest twoja żona Sara? Odpowiedział im: w tym oto namiocie. Rzekł mu jeden z nich: o tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna. Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, które było tuż za Abrahamem. To jest ten dokładnie przykład, którym wczoraj zapowiadałem, że Sara teraz będzie rozmawiała z Bogiem. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. Toteż Sara nie miała przypadłości właściwej kobietom. Uśmiechnęła się więc do siebie, siebie i pomyślała: teraz, gdy przekwitła, mam doznawać rozkoszy i mój mąż starzec. Pan rzekł do Abrahama: dlaczego to Sara śmieje się i myśli, czy naprawdę będę mogła rodzić, gdyż już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej samej porze wrócę do Ciebie i Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: wcale się nie śmiałam, bo ogarnęło ją przerażenie. Ale Pan powiedział: nie, śmiałaś się. Mamy oczywiście bardzo piękny dialog i ten śmiech, który może być jakąś formą zdystansowania się. Natomiast tutaj chciałbym taki mały przypis zrobić. Język biblijny jest językiem niesamowicie eufemistycznym. To znaczy, że bardzo często jest coś zastępstwo czegoś. Na przykład, kiedy się często mówi o biodrach czy o lędźwiach, to też czasem kolano, to chodzi tak naprawdę o męskie genitalia. Na przykład jest zdawaniem przysięgi, czy się, chodzi też tutaj o płodność, o błogosławieństwo. I śmiech to był eufemizm na menstruację. Dlatego ta scena ma drugie dno. Z jednej strony mamy śmiech Sary, a z drugiej ten dialog: śmiałaś się. Nie, nie śmiałam się. Jak możesz mówić, że nie będziesz miała dziecka, skoro właśnie się śmiejesz? Więc mamy pewną ironię w tej scenie. Potem ludzie ci odeszli i skierowali się ku Sodomie. Sodomę kojarzymy też z terenami wówczas niezwykle żyznymi. Tam poszedł Lot, czyli bratanek Abrahama. Nie mogli w sobie poradzić, bo ich trzody się coraz bardziej mnożyły, mieli za mało pastwisk i zdecydowali, że się rozejdą. Mają wybrać te pastwiska. Jeden idzie na lewo, drugi idzie na prawo. No i Abraham dał Lotowi możliwość wyboru, gdzie chce pójść. I Lot wybrał ziemię żyźniejsze, lepsze, w okolicach Sodomy. Abraham wybrał ziemię gorsze. Jak się okazuje, to nie jest aż takie jednoznaczne, kto lepiej na tym podziale wyszedł. Ale na razie mamy ziemię niezwykle żyzne wokół Sodomy i Gomory. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić, a Pan mówił sobie: czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Bo upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegając przykazań Pana postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak żeby Pan wypełnił to, co obiecał Abrahamowi. Po czym Pan rzekł: skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło, czy nie. Dowiem się. Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Te głosy, które do Boga dochodzą, to jest również oczywiście początek Księgi Wyjścia, kiedy Bóg mówi, że doszły do niego skargi ludu i teraz będzie interweniował u Faraona. A z kolei w Księdze Apokalipsy świętego Jana mamy modlitwy prześladowanych sprawiedliwych, które wznoszą się do Boga i wołanie: dokądże, Boże, będziesz czekał, dokądże będziesz milczał, jak my będziemy tutaj cierpieć, kiedy pomścisz naszą krew. No co z kolei też jest odwołaniem do psalmów błagalnych, więc ta figura modlitw, próśb, wołania do Boga, który się wznosi, pojawia się też tutaj i Bóg przychodzi zwizytować Sodomę i Gomorę, a tak naprawdę ocalić Lota. Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy. Zbliżywszy się do niego, Abraham rzekł: czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest 50 sprawiedliwych. Czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych 50 sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Pan odpowiedział: jeżeli znajdę w Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich. Potem znowu Abraham: pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych 50 sprawiedliwych zabrakło 5, czy z braku tych 5 zniszczysz całe miasto? Pan rzekł: nie zniszczę. Potem Abraham pyta o 40, 30, 20, w końcu pyta o 10. O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam, gdyby znalazło się tam 10. Odpowiedział Pan, nie zniszczę przez wzgląd na tych 10. Wtedy Pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie. O co chodzi w tej scenie, którą popularnie nazywamy targowaniem się Abrahama z Bogiem? Po pierwsze, warto zauważyć bliskość Abrahama z Bogiem. Czy ktoś, kto byłby daleko, mimo tego całego, tej całej obrzędowości iście wschodniej, tego rytuału zwracania się, tytułowania, tej poniżania siebie, wywyższania drugiej osoby, przechodzeniu co 5, potem co 10, umniejszamy ilość tych ludzi, to takie rozmawianie z Bogiem na pewno musi świadczyć o niesłychanej bliskości. No bo jeżeli Bóg jest kimś zdecydowanie więcej niż król, jeżeli Bóg jest Panem całej ziemi, to tylko ktoś, kto może być bardzo blisko Boga, może w sposób aż tak bezpośredni się do Niego zwrócić. Zresztą o tym świadczą te słowa Boga na początku. Czy mogę ukryć to, co zamierzam zrobić przed Abrahamem, skoro jest dla mnie kimś takim ważnym? Skoro jemu, i tu jest klucz do tej opowieści, ponieważ on ma się stać ojcem wielkiego narodu i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Powołaniem Abrahama jest przekazywanie błogosławieństwa, ale powołaniem Abrahama jest również powołanie kapłańskie. W tym sensie, że istotą powołania kapłańskiego, tak jak jest to w Starym Testamencie, jest wstawianie się za ludzi. Istotą powołania kapłańskiego, tak powołania Mojżesza, tak potem, kiedy będzie wyświęcany Aaron i jego synowie, jest składanie ofiar przebłagalnych i ofiara wstawiennicza. Tak jak Mojżesz będzie się wstawiał za lud po grzechu złotego cielca, tak jak przy każdym kolejnym szemraniu, przy każdej kolejnej pladze Mojżesz będzie się wstawiał za swoim ludem, tak Abraham stawia się tutaj nie za swoim ludem, ale za ludem Sodomy. I jest to misja, którą Bóg powierza Abrahamowi. Masz się u mnie wstawiać za ludzi. I Abraham tutaj odrabia swoją pracę domową. Jeżeli przez niego ma być błogosławieństwo, to on musi to błogosławieństwo przed Bogiem wybłagać. Jest to orędownictwo sprawiedliwego, do którego też każdy z nas jest wezwany. Jeżeli w Chrystusie każdy z nas spełnia powołanie kapłańskie, to przede wszystkim poprzez modlitwę wstawienniczą za chrześcijan, ale również za cały świat. I to bardzo ładnie widzimy w postaci Abrahama. Ale tu się pojawia też inny problem. Czy większą wagę ma zło wielu, czy dobro niewielu? Bo to targowanie się Abrahama z Bogiem, no to jest trochę takie ważenie. Co się dla Boga bardziej liczy? Czy ilu trzeba postawić sprawiedliwych, żeby przeważyli tych niesprawiedliwych? Czy wystarczy 50, czy 40, 30, 20, czy 10? I w takim razie jaka jest odpowiedź na ten problem? Czy to 10 jest tą ostateczną odpowiedzią? Odpowiedź jest taka, i to będziemy widzieli w historii Lota, za chwileczkę ją przeczytam, że dla Boga wystarczy jeden sprawiedliwy, żeby go ocalić. Rozwiązanie Boga będzie, myślmy, salomonowe. Lot zostanie ocalony, miasto zostanie zniszczone. Czyli wszyscy sprawiedliwi, był jedynym sprawiedliwym, jego rodzina była jedyną rodziną sprawiedliwą, zostaną ocaleni. Wszyscy występni zostaną ukarani. Czyli na pewno nie ma sprawiedliwości zbiorowej, że zostanie jeden ukarany za grzechy całego miasta. Natomiast możemy zwrócić uwagę, że Lot będzie ukarany tutaj, nie ukarany, tylko uratowany podwójnie, jak zobaczymy tę historię, bo jest uratowany od klęski, ale jest uratowany również od mieszkańców Sodomy. Jest ta historia, pokazuje też dobitnie, którą za chwilę przeczytam, że nie można zostawić Sodomy. To znaczy zostawienie Sodomy tak jak jest, nawet dla tego jednego Lota, byłoby tak naprawdę zagładą Lota. Jest to miasto, w którym nie da się już naprawić. To jest podobna historia jak z potopem. Natomiast ciekawa jest też ta liczba 10, na której kończy Abraham i dalej już się nie licytuje. Bo 10 to była według Talmudu najmniejsza ilość, przy której można, mężczyzn, przy której można było założyć synagogę. I było też takie polecenie, że jeżeli nie znajdzie się 10 mężczyzn, żeby założyć wspólnotę modlitwy, to z takiego miasta należało wyjść. Więc mamy tu też taki wątek trochę późniejszy, związany z prawem kultu, czy z prawem religijnym, że Lot również musi opuścić to miasto, ponieważ nie da tam się zawiązać wspólnoty modlitwy, wspólnoty, w której można oddawać cześć Bogu. No i teraz ten wątek najbardziej, powiedzielibyśmy, pikantny, czyli zniszczenie Sodomy i Gomory. Owi dwaj aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to Lot siedział w bramie Sodomy. Brama, miejsce wejściowe, to było też miejsce sprawowania sądów. Możemy znaleźć skargi prorockie na tych, którzy dokonują niesprawiedliwość w bramie. Chodziło o fałszywych, przekupnych sędziów. A to, że Lot znajduje się w bramie Sodomy, może wskazywać, że zajmował też jakąś pozycję społeczną w tym mieście, że był sędzią, czy brał udział w sądach, co wskazywałoby też na jego sprawiedliwość. Chociażby całe miasto było niesprawiedliwe, no ale on w tej zbieraninie jak najbardziej musiał na człowieka godnego zaufania wypaść. Gdy Lot ich ujrzał, wyszedł naprzeciw nich i oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: raczcie, panowie moi, zajść do domu sługi waszego na nocleg. Obmyjcie sobie nogi, a rano pójdziecie w dalszą drogę. Czyli mamy przykład gościnności. Ale oni mu rzekli: nie, spędzimy noc na dworze. Gdy on usilnie ich prosił, zgodzili się i weszli do jego domu. On zaś przygotował im wieczerze, poleciwszy upiec chleba pszaśnego. I posilili się. To raczej przez autora nie było zamierzone, ale zaraz będzie wyjście Lota i podobnie jak Izraelici, też będzie spożywał chleb pszaśny. Chleb pszaśny jest chlebem wędrówki. Tylko Lot jeszcze o tym nie wie, że ten chleb pszaśny zapowiada jego tułaczkę. Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy ze wszystkich stron miasta otoczyli dom, wywołali Lota i rzekli do niego: gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić. Lot, który wyszedł do nich do wejścia, zaryglowawszy za sobą drzwi, rzekł im: bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku. Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną. Pozwólcie, że je wyprowadzę do was. Postąpicie z nimi, jak się wam podoba. Bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moim dachem. Ale oni krzyknęli: odejdź precz, i mówili: sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić. Jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić niż z nimi. I rzucili się gwałtownie na tego męża, na Lota, inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi. Wtedy ci dwaj mężowie, wysunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza domu i zaryglowali drzwi. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu młodych i starych porazili ślepotą. To też na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście. No, mamy taki fragment kontrowersyjny, jak ocenić Lota, który, aby ocalić swoich gości, proponuje wydać swoje córki w zamian. Więc po pierwsze warto czytać całe to opowiadanie w kontekście gościnności. Mamy dwa opowiadania o gościnności. Opowiadanie o Abrahamie, który gości przybyszów, opowiadanie o Locie, który okazuje się człowiekiem gościnnym, i jako przeciwieństwo mamy złamanie prawa gościnności, niegościnność sodomitów. I pierwszy wymiar tej sceny, pierwszy wymiar grzechu mieszkańców Sodomu, to jest grzech niegościnności. Nam może się wydawać, że ta niegościnność no jednak jest czymś nieporównywanie słabszym niż homoseksualizm, niż gwałt, również na córkach Lota, niż nierząd. Natomiast znowu żyjemy, znaczy nie żyjemy, tylko czytamy o społeczności nomadów, wędrowców i te wartości są przesunięte. A niegościnność była no, grzechem, który bardzo często mógł być równy grzechowi zabójstwa, bo jeżeli tej gościny się nie udzieliło, to człowieka mogła czekać śmierć. Natomiast więc pierwszy wymiar to jest ta niegościnność. Drugi wymiar to rzeczywiście jest nierząd. Przy czym no my tutaj przede wszystkim dostrzegamy formę jakiegoś nierządu homoseksualnego, natomiast też badacze wskazują, że być może tutaj chodziło o coś więcej, znaczy chodziło również o formę nierządu sakralnego. Poswawolimy z nimi, to znaczy weźmiemy ich, niech uczestniczą w nierządzie sakralnym. I dla ludów z Bliskiego Wschodu, no też dla ludów zamieszkujących, dla Kananejczyków, czyli mieszkańców Kanaanu, było czymś całkowicie na porządku dziennym nierząd sakralny. Dlatego bardzo często wierność, niewierność małżeńska, czystość, nieczystość małżeńska, moralna jest wiązana z czystością, nieczystością sakralną, ponieważ sfera seksualna była bardzo mocno związana też z kultem. I zdrada często była zdradą podwójną, dlatego tak dużo też u proroków obrazów zdrady małżeńskiej, nierządu, który możemy czytać jako symbol, metaforę relacji Boga z Izraelem, ale bardzo często wyglądało to w sposób bardzo dosłowny, ponieważ zdrada Boga wiązała się z udziałem w nierządzie sakralnym. Więc ten grzech jest grzechem nierządu, ale być może znaczy też coś więcej, że jest to też forma nierządu sakralnego, co dla czytelników, którzy żyli w takiej sytuacji, gdzie ich znajomi, sąsiedzi bardzo konkretnie angażowali się w takie podejrzane kulty, musiało być też bardzo konkretnym pouczeniem. A więc te biedne córki, które jest gotów poświęcić Lot, no, z perspektywy ówczesnej moralności wydają się mniejszym złem. Lepiej poświęcić córkę, czyli coś, co jest z mojego domu, byle gościom się nic nie stało. Mamy też to cudowne ocalenie Lota, jasność, która oślepia i nie ma wyboru. Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź stąd. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć. Wówczas to Lot poszedł, aby powiedzieć tym, którzy jako przyszli zięciowie mieli wziąć jego córki za żony, chodźcie, wyjdźcie z tego miasta. Oni jednak myśleli, że żartuje. Aniołowie popędzają Lota, wychodzi tylko ze swoją rodziną, żaden z mieszkańców Sodomy, choćby jego przyszli zięciowie, nie decyduje się wyjść. Sodoma zostaje zniszczona. No i mamy też to opowiadanie, które prawdopodobnie pochodzi z jakichś opowiadań ludowych, o żonie Lota, która ogląda się i zostaje zamieniona w słup soli. Więc być może pochodzenie tej opowieści to jest jedno z opowiadań, które się co jakiś czas pojawiają w Księdze Rodzaju. Mamy jakąś nazwę, jakieś miejsce, jakąś skałę, która ma wygląd człowieka i pojawia się pytanie, skąd to się wzięło? No to odpowiedzią na to jest odpowiedź o żonie Lota, że to jest ta żona Lota, która zamieniła się w słup soli. Były robione badania geologiczne na tych terenach i rzeczywiście koło trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem to były ziemie rzeczywiście niezwykle żyzne. Tam były wody słodkie, niesłone. To są tereny sejsmiczne. Generalnie ta depresja Morza Martwego, potem Dolina Jordanu, to jest też takie wgłębienie, taki rów, który się dalej ciągnie przez Zatokę Akaba i dalej tam, gdzie idzie w dół do Morza Czerwonego. Więc to jest pewne miejsce sejsmiczne i rzeczywiście no, tam miało miejsce trzęsienie ziemi, tam miało miejsce bardzo konkretna zmiana tego terenu, po której teren został obniżony, wpłynęły wody słone, nastąpiło zasolenie, no i generalnie degeneracja tych terenów, które są ziemią śmierci, a nie ziemią życia. Więc też znajdowano jakieś pokłady siarki, jakichś różnych minerałów, które mogłyby świadczyć rzeczywiście no, o jakimś większym kataklizmie. No więc też była taka wersja, niektórzy badacze tłumaczyli, że ta biedna żona Lota została jakimś pyłem wulkanicznym czy jakąś inną materią po prostu zasypana, przysypana i w ten sposób zginęła. Natomiast no, pewnie nie odtworzymy, jak to było naprawdę, ale to nie jest główny cel tego opowiadania. Główny cel jest, co dla nas z tego wynika. Więc można to przeczytać jako bardzo konkretne zachętę do tego, żeby w naszej wierze nie oglądać się do tyłu. Znaczy nasza wiara, owszem, to co wczoraj mówiłem, ona nie jest pozbawiona korzeni. Ja na czymś funduję, byłoby wielką niewdzięcznością, zuchwałością, brak wdzięczności wobec moich korzeni, wobec tych, którzy mi wiarę przekazali, ale może być taki moment w mojej wierze i o tym będzie następne opowiadanie, że trzeba coś bardzo radykalnie zmienić w moim życiu. Że coś na jakiś czas bardzo dobrze w moim życiu wiary pasowało. Na przykład była jakaś modlitwa, która mnie ciągnęła, w którą dobrze mi się modliło. I od pewnego czasu zaczynam przeżywać kryzys tej modlitwy. Tą modlitwą w ogóle nie udaje się modlić. No oczywiście na początku warto jednak troszkę się jeszcze pomodlić, nie zaczynać od rezygnacji. To mogą być jakaś osłość, to mogą być jakaś, to co wczoraj mówiłem, noc duchowa, moment trudności, ale może rozwiązanie jest też takie, że ja się zmieniam i być może również mój język modlitwy, mój sposób relacji z Panem Bogiem też ma wkroczyć na inny etap, że przez następny etap mojego życia to inna modlitwa, inny rytm tej modlitwy będzie mnie ciągnął. I może nie ma co się oglądać, jak było kiedyś, że kiedyś tak dobrze mi się modliło, że kiedyś taka forma relacji z Panem Bogiem była dla mnie bardzo dobra, ale może dzisiaj jest taki czas, że ta modlitwa ma być zupełnie inna. I na pewno to, co do nas należy, to nie oceniać, ale zawierzyć tej chwili obecnej temu, w jaki sposób Pan Bóg dzisiaj mnie prowadzi. Jest też, jeszcze raz się odniosę do listu do Hebrajczyków, przepiękny fragment, fragment, który bardzo Państwu w ogóle polecam do czytania. To jest rozdział 11 i 12. To jest opis takiej wielkiej sztafety. Można powiedzieć, znajdujemy się na stadionie, gdzie po kolei autor listu Hebrajczyków wymienia kolejnych bohaterów Starego Testamentu, którzy zawierzyli. To jest taka sztafeta wiary. Oni sobie tę wiarę przekazują. Jest oczywiście Abraham, ale jest też Mojżesz, Józef, Gedeon, Samson. Kolejni się pojawiają i w pewnym momencie od tego zaczynają tam wchodzić chrześcijanie i to jest nasz obraz, że my biegniemy w tej sztafecie wiary, natomiast tu jest też bardzo ważne, za kim my biegniemy. I my zatem, mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Ci wszyscy już przebiegli, siedzą na trybunach i nam kibicują, nasi poprzednicy święci. Patrzmy na Jezusa, który nam wierzę przewodzi i ją wydoskonala. Jezus jest pierwszy w tej sztafecie i my mamy gonić do przodu, znaczy nie gonić za nowinkami, nie gonić za nowościami, ale gonić za Bogiem, który jest zawsze z przodu. I ta duchowa lektura tego fragmentu o żonie Lota może być taka. Nie oglądajmy się na siłę do tyłu, nie pozwalajmy związać się, usilić przeszłością. To, co było w przeszłości, może być naszym skarbem. Możemy z tego bardzo wiele wyciągnąć, ale przestanie być skarbem, przestanie być pożyteczne wtedy, kiedy będzie nas zatrzymywało, kiedy będzie nas blokowało. Zostaw to, co jest z tyłu, w szczególności grzech. Żona Lota ogląda się na miasto grzechu. Zostaw już ten grzech, przestań go rozpamiętywać, przestań sobie wyrzucać to, co kiedyś zrobiłeś, zawierz miłosierdziu Bożemu, idź do przodu. Zostaw te winy, które ktoś ci wyrządził jakieś zło, nie rozpamiętuj tego bez przerwy, bo masz mieć siły do tego, żeby biec w sztafecie wiary za Jezusem. Zostaw te wszystkie rzeczy, które może są dobre, ale ciebie wiążą, które wiążą twoje nogi, możesz tylko dreptać stópka za stópką, bo bierzesz udział w wielkich biegach, w wielkiej sztafecie za Jezusem. Musisz mieć siły, musisz mieć wolne nogi, bo spora droga przed tobą. I w tym momencie zrobimy przerwę, żeby nabrać w tej drodze trochę oddechu, no przed tym niewątpliwie najtrudniejszym opowiadaniem o górze Moria. To o 11 jest ciąg dalszy. Dobrze, to myślę, że w takim razie będziemy kontynuować, bo już czasu coraz mniej zostało. No chyba najtrudniejszy fragment Księgi Wyjścia, Księgi Rodzaju, przynajmniej jeden z najtrudniejszych. To, co się wydarzyło na górze w krainie Moria. Opowieść myślę, że dobrze znana, natomiast przeczytam, żeby ją odświeżyć. No to, co ważne, to, że w międzyczasie oczywiście urodził się Izaak. A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której Bóg mu powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka. Wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: ojcze mój. A gdy ten rzekł: oto jestem, mój synu, zapytał: oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i, związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. Anioł powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mu nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj: na wzgórzu Pan się ukazuje. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, ani oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Abraham wrócił do swych sług i, wyruszywszy razem z nimi w drogę, poszedł do Beerszeby i mieszkał Abraham nadal w Beerszebie. Są takie fragmenty Pisma Świętego, że możemy szukać pewnych wytłumaczeń, pewnych wskazówek, natomiast my ich nie wytłumaczymy. I myślę, że dobrze, żeby pozostawać. Byłoby bardzo źle, gdybyśmy sobie wytłumaczyli całe Pismo Święte, bo ono będzie zawsze intrygować. I zawsze będą takie fragmenty, w których coś nam się nie będzie zgadzało, w których coś będziemy czuli, że jeszcze nie wiemy, że to słowo czasem może nas niepokoić, czasem drażnić, czasem bulwersować. I to jest jeden taki przykład. No, Pismo Święte nie służy do tego, żeby je rozwiązać jak zadanie matematyczne, ale żeby je przeżyć, przetrawić, żeby ono nas przemieniło. No i pewnie, gdybyśmy to czytali z punktu widzenia takiego bardzo psychologicznego, starali się przełożyć to na jakieś nasze relacje, to jest to Ewangelia, wydawałoby się, okrutna. No bo jak Bóg może wymagać, żeby zabić swoje dziecko? Jak Bóg może wymagać tak wielkiej ofiary? No, ta historia ma dobre zakończenie. Ale zanim do tego dojdziemy, to może kilka takich tropów, jak można tę historię czytać. No więc zacznijmy znowuż od samego tła historyczno-kulturowego, które pozwoli nam troszkę z innej perspektywy tekst przeczytać, trochę tak, jak czytali go czytelnicy, ci, którzy to spisywali, ci, dla których to było spisywane. I musimy na początku jedną rzecz sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że przynajmniej dla części z nich, jeżeli nawet nie było czymś, choćby nawet było czymś gorszącym, czymś, z czym nie mogli się zgodzić, na pewno było czymś nienormalnym i nieprzeciętnym, żeby złożyć w ofierze swoje dziecko. Z drugiej księgi królewskiej o królu Manassesie, który panował w VII wieku przed Chrystusem, czyli tak mniej więcej na 100 lat przed wygnaniem, deportacją babilońską. To jest taki król, który jest jednym z największych odstępców w królestwie Judy. Jest postać, która jest najbardziej negatywnie przekazana w Piśmie Świętym. Swoją drogą ze źródeł poza Biblii, źródeł archeologicznych, wiemy, że jest to król, który być może przyczynił się do największego rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. Ale te dwie rzeczy nie poszły ze sobą w parze i przez Biblię jest jednoznacznie negatywnie oceniany. Być może dlatego też tak negatywnie, że dla ludzi, którzy znali te czasy, dla ludzi, którzy znali je z opowieści, czy nawet dla ich współczesnych, no to było coś tam złego robi, coś z tym Bogiem nie układa, ale przecież dobrze się żyje, przecież buduje nowe miasta, przecież poziom życia się poprawia, dlatego być może tak jednoznacznie Biblia musiała go ocenić, żeby powiedzieć, ale to wcale nie są rzeczy banalne. Odejście od Boga, wprowadzanie obcych kultów, zerwanie przymierza, zwłaszcza, że jego ojciec Ezechiasz to był jeden z tych królów odnowy, jeden z królów, którzy pozostali wierni Bogu, którzy zawrócili tę falę odejść od Boga. No i taki syn się przytrafił, że nie dość, że wrócił do bałwochwalstwa, to jeszcze pogłębił i wprowadził takie rzeczy, których dotychczas w kraju nie było. A konkretnie wprowadził ofiary z dzieci. Budował ołtarze całemu wojsku niebieskiemu na obydwóch dziedzińcach świątyni pańskiej. Przeprowadził syna swego przez ogień. Uprawiał wróżbiarstwo i czar. Przeprowadził syna przez ogień, czyli złożył ofiarę całopalną ze swojego syna. To się znajdowało w dolinie Gihonu, tak zwanej dolinie Gehenny. Jeżeli mamy takie negatywne skojarzenia z Gehenną, to właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze, było to miejsce kultów bałwochwalczych, między innymi właśnie kultu bożkowi Molochowi, który polegał na złożeniu ofiary z dziecka. Potem to też było wysypisko, miejsce też śmieci, dlatego to też się tak negatywnie kojarzyło. A więc dla słuchacza pierwotnego tej opowieści, choćby nawet składanie ofiary z dzieci było czymś bulwersującym, coś nie do pomyślenia, nie było czymś nienormalnym, bo jego sąsiad, sąsiadka mogli taką ofiarę równolegle złożyć. I w swoim pierwszym wymiarze jest to opowieść o tym, nie będziesz składał obcym Bogom, komukolwiek, Bogu również, ofiary z dzieci. No byłby to taki midrasz do takiego prawa. Prawo brzmi, nie będziesz w żaden sposób zabijał i składał w ofierze w jakimkolwiek kulcie dzieci swoich czy innych. I opowieścią o tym jest opowieść o Abrahamie, który chciał taką ofiarę złożyć, a Bóg go powstrzymał. Ponieważ Bóg go powstrzymał, to ty również nie będziesz składał takiej ofiary. Druga podpowiedź co do rozumienia tego, no to możemy powiedzieć, że Pan Bóg powiedział, że złożysz ofiarę z Izaaka, ale nigdzie nie powiedział, w jaki sposób ta ofiara będzie przebiegała. I zwróćmy uwagę też na taki wymiar bardzo ojcowski Abrahama, kiedy wybierają się na tę górę, to ogień i nóż, czyli powiedzielibyśmy elementy niebezpieczne, trzyma Abraham. Izaakowi nie daje tego, czy mógłby się zranić, czy poparzyć. Jakby do ostatniej chwili chroni go przed tym, co mogłoby mu zagrażać. Ojcowie Kościoła bardzo konkretnie wskazywali też na wiarę Abrahama. Znaczy, Abraham wierzył, że Bóg ocali Izaaka, że jeżeli Bóg obiecał mu, że wyprowadzi potomstwo z niego samego, to znaczy, że spełni swoją obietnicę. I w tę stronę szedł też święty Paweł, który podkreślał, że Abraham wiedział, że skoro już jeden raz zupełnie wbrew nadziei otrzymał Izaaka, to takim razie nie ma problemu tego, żeby nadal go miał. Że jeżeli już raz go dostał zupełnie wbrew wszelkiej logice, to co tu biedny Abraham ma nie wierzyć, że tutaj nagle taka rzecz jak ofiara miałaby zaszkodzić. I Izaakowi święty Paweł wręcz widział tutaj zapowiedź wiary w zmartwychwstanie, że skoro raz dał, powołał go do życia wbrew nadziei, to co przeszkadza, żeby go wskrzesił z martwych, skoro już raz go stworzył. Nawet taka logika, że no jest rzeczą trudniejszą zrobić coś z niczego, czyli stworzyć z niczego, niż no, na nowo przywrócić do życia. Więc święty Paweł, zanim ojcowie Kościoła, bardzo konkretnie widzieli tu już zalążek czy zapowiedź wiary w zmartwychwstanie, czyli przywrócenie do życia. To całą Ewangelię, całą opowieść o Abrahamie omawiam w kluczu wychodzenia w drogę i chciałbym się z Państwem podzielić taką moją refleksją, moim odczytywaniem tego tekstu. To nie jest wytłumaczenie, tak? To już na początku powiedziałem, to nie jest wytłumaczenie tego tekstu. Ten tekst pozostawia wiele znaków zapytania, ale jest raczej będą wskazówką dla mnie, co ja dla siebie mogę z tego tekstu wyciągnąć. Mamy Abrahama, któremu Bóg złożył obietnicę. Obietnicę potrójną, obietnicę ziemi, obietnicę potomstwa, żeby ta ziemia została w nim i obietnicę niesłychanej więzi z nim. Co ciekawe, te obietnice od tyłu zaczęły się spełniać. Najpierw niesłychana więź z Bogiem, taka obietnica nawet nie do końca wyrażona. Potem syn, a na ziemię będziemy musieli jeszcze poczekać do ostatniego, do epilogu tej opowieści. Abraham próbował w jakiś sposób przyspieszyć Izmaelem, zakończyć, wypełnić trochę, odrobić za Pana Boga zadanie. W końcu dostał Izaaka. I moglibyśmy powiedzieć, historia Abrahama znalazła swoje dopełnienie. Dostał Izaaka, obietnica została wypełniona, można się na tym punkcie zatrzymać. I właśnie w tym momencie, kiedy wydawałoby się, że historia Abrahama się kończy, kiedy już dopełnił wszystko, Pan Bóg po raz kolejny mówi mu, wyjdź ze swojej ziemi, wyjdź do góry Moria. Wyjdź, ponieważ ja chcę, żebyś poszedł dalej w tej wędrówce. Może być trochę tak, że ten Izaak stał się troszkę takim bożkiem Abrahama. Bożkiem, ale jednocześnie bożek jest trochę ambiwalentny. Bożek jest jednocześnie niewolnikiem. To, co się bardzo konkretnie pojawi w prawie mojżeszowym, kiedy Bóg będzie objawiany jakkolwiek inny, kiedy będzie to przykazanie, nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Dlaczego? Ponieważ imion bogów, bożków, używano do zaklęć, zaklinano ich. Uważano, że są specjalne formuły, którymi zmusza się Boga, bożka, do zrobienia czegoś. Albo ofiarami, albo specjalnymi zaklęciami, pewnymi formułami, w których podaje się imię Boga, szantażuje się tego Boga i zmusza, że musi coś uczynić. Jeżeli jest to przykazanie, nie będziesz wzywał imienia Pana Boga swego do trzech rzeczy, to w tym pierwotnym kontekście powstania chodziło o to, nie będziesz wzywał do czarów, znaczy nie będziesz używał Pana Boga tak, jak Ty chcesz, bo Pan Bóg jest Bogiem innym. Pan Bóg działa, nie jest Twoim niewolnikiem. Pan Bóg nie jest Twoim niewolnikiem. I trochę tak jest, że te różne kulty pogańskie, no to było, dajemy coś Tobie w zamian, że Ty nam coś dajesz. I trochę tak mogło być też z Izaakiem, że ten Izaak, który był zakładnikiem Bożej obietnicy, zakładnikiem Bożego błogosławieństwa, z jednej strony ubóstwiany przez swojego ojca, z drugiej strony, no właśnie trochę niewolnik szczęścia swojego ojca. I może to być taki głos wezwanie, ofiaruj Izaaka, to znaczy zostaw go, daj mu wolność i ty sam bądź wolny od swojego syna. Gwarantem przymierza między nami jestem ja, nie twój syn. Pozwól swojemu synowi żyć swoim życiem, pozwól sobie żyć swoim życiem, a nie pozwól, aby ten Izaak, żebyście wzajemnie byli dla siebie zakładnikami. Ofiaruj go, złóż go w ofierze. Można powiedzieć, że Pan Bóg zaprasza Abrahama do takiego eksperymentu troszeczkę. Zobacz, co by było, gdyby tego Izaaka nie było. Tak? Ta ofiara nie zostanie dopełniona. Bóg nie mógłby pozwolić dopełnić taką ofiarę. Ale na poziomie psychiki, na poziomie przeżywania, to wszystko w Abrahamie musiało się dokonać. Pan Bóg pod koniec życia zaprasza tego świętego męża Abrahama, żeby po raz kolejny się nawrócił. I to jest, myślę, niesamowicie ważna rzecz w kontekście naszej wiary. Wiara jest ciągłym wychodzeniem naprzód w drogę i wiara jest ciągłym nawracaniem. Powołanie chrześcijańskie to nie jest powołanie do stanu doskonałości, w której ja trwam, w takiej bezgrzeszności jestem jakoś poukładany, ale powołanie chrześcijańskie to jest powołanie do ciągłego nawracania się. Nawracania się, no, które jest też bardzo skuteczne, bo ja cały czas jestem innym, coraz lepszym, coraz bardziej Bożym człowiekiem, ale nie jest to zadanie skończone. Tego nie da się odhaczyć. To jest zaproszenie do ciągłego wyruszania w drogę i nawet taki starzec Abraham, powołany już w wieku dojrzałym, do końca życia zostaje przez Boga powoływany do tego, żeby przekraczał kolejne granice. Na sam koniec tej opowieści, jeszcze przed epilogiem, jeszcze jedna refleksja co do tej historii. Dla mnie to jest bardziej historia, którą można z różnych stron oglądać i będzie nam coś nowego mówiła. Nie dawałbym jednego wytłumaczenia nie tylko dlatego, że byłaby to zuchwałość, ale dlatego, że byłoby to, myślę, mocne ograniczenie tej historii. Ta historia może wielu rzeczy mówić. I to jest doskonały przykład na to, co Państwu wczoraj mówiłem, że Biblię czytamy w kółko i te fragmenty do przodu i do tyłu. Ja jeszcze jak rok temu w Lublinie o tym Abrahamie mówiłem, czy też jak czytałem to w ramach kręgu biblijnego, to takiej myśli nie miałem, ale w tym roku czytaliśmy Księgę Wyjścia, czytaliśmy pozostałe księgi pięcioksięgu i teraz jak to czytałem, to właśnie jedna rzecz wydała mi się oczywista, która wtedy oczywista nie była. Taką bardzo ważną kategorią w prawie mojżeszowym to jest kategoria pierworodnych. Pierworodni należą do Boga, zostali wykupieni. I pierworodni zawsze w tych kulturach należeli do Boga. Bóg miał prawo ich ocalić albo nie ocalić. I pierworodny nie jest moją własnością. To opowiadanie dokładnie to samo pokazuje. I jest bardzo symetryczne opowiadanie w Księdze Wyjścia o wykupie pierworodnych w czasie nocy paschalnej. Nie bez powodu czytamy to czytanie w Wigilię Paschalną. Tam również mamy pierworodnych Egipcjan i pierworodnych Hebrajczyków, którzy... Hebrajczycy zostają wykupieni krwią baranka. Tutaj również mamy baranka. Baranek wykupuje pierworodnego i ten pierworodny nie należy już do swoich rodziców, tylko należy do Boga i oni wykupili jego życie. Tak samo tutaj Abraham wykupuje swojego Izaaka, no bo wskazuje mu to Bóg, za cenę krwi baranka. Myślę, że młodzi Izraelici, ale też ich rodzice, ludzie, którzy bardzo konkretnie żyli prawem mojżeszowym, gdzie był akt ofiarowania, gdzie był wcześniej akt obrzezania, którzy czytali regularnie Księgę Wyjścia, którzy czytają opowieści o wyjściu. Myślę, że bardzo konkretnie mogli również w tym opowiadaniu o Górze Moria odnaleźć się w tym kontekście dokładnie. I to byłoby być może też takie potwierdzenie tego tropu o tym, że ta historia ma powiedzieć, poza tym, że nie będziesz składał ofiar z dzieci, że pierworodny nie jest twoją własnością. Izaak jest własnością Boga. I być może trzeba tobie, Abrahamie, o tym przypomnieć. Epilog tej historii to jest pogrzeb Abrahama. Zanim umrze Abraham, to umrze Sara. Sara doczekała się 27 lat życia. Zmarła w Kiriat Arma, czyli w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpoczął obrzędową żałobę po Sarze, aby ją opłakać. A potem powstawszy odszedł od swej zmarłej i zwrócił się do Chetytów z taką prośbą. Choć mieszkam wśród was jako przybysz, sprzedajcie mi tu u was grób na własność, abym mógł pochować moją zmarłą. Chetyci taką dali odpowiedź. Posłuchaj nas. Uchodzisz wśród nas za człowieka szczególnie zaszczyconego przez Boga. Pochowaj więc swą zmarłą w najprzedniejszym z naszych grobowców. Nikt z nas nie odmówi ci swego grobu do pochowania twej zmarłej. Abraham wybrał grób w czasie posiadłości Efrona Chetyty. Abraham przychodzi do Efrona i pyta. go, na co on odpowiada. Nie, panie mój, posłuchaj mnie, pole to i pieczarę, którą na nim się znajduje, daję ci. W obecności moich współbraci daję ci, pochowaj swą zmarłą. Ale Abraham odpowiedział, raczej ty zechciej mnie podsłuchać, daję pieniądze za to pole, przyjmij ode mnie, a wtedy dopiero pochowam tam zmarłą. Po czym następuje targowanie się, kto da więcej. Jest takie targowanie się odwrotne, znaczy Abraham daje więcej, ten daje mniej, ale tak naprawdę prosi o więcej. Więc mamy tu cały obrzęd, którego już nie będę czytał. W każdym razie Abraham kupuje, mimo że chcieli mu podarować, kupuje na własność ziemię, na której znajduje się grób Sary w Hebronie. Potem. A gdy Abraham dożył lat 175, zbliżył się kres jego życia i zmarł w późnej, lecz szczęśliwej starości, syt życia i połączył się ze swymi przodkami. I tu nam wraca Izmael. Izmael i Izaak, synowie Abrahama, pochowali go w pieczarze Makpela na polu Efrona, syna Sochara Hetyty, w pobliżu Mamre. Na tym polu, które nabył Abraham od Hetytów, został on pochowany obok swej żony Saraj. I tu jest konkluzja naszej historii. Mówiliśmy o tych trzech obietnicach, bliskości z Bogiem, potomstwa i ziemi. Jedyna ziemia, jaką posiada Abraham, to jest jego grób. I to jest rzecz, myślę, że niesamowicie płodna, jeżeli chodzi o refleksję nad tym, niesamowicie inspirująca, że jedyne miejsce, że Abraham wchodzi do ziemi obiecanej dopiero po śmierci. No i trudno tego nie było przeczytać w kluczu Chrystusa, w kluczu chrześcijańskim, że prawdziwa ziemia obiecana, o którą Bóg obiecał, to nie jest ta ziemia, którą dostali Izraelici, ale jest to ziemia, do której wchodzimy po śmierci. To również ten wątek podchwytuje list do Hebrajczyków. Wprawdzie on mówi o wejściu do ziemi Kanaan przez Izraelitów pod wodzą Mojżesza. Natomiast podchwytuje też ten wątek, który jest obecny w psalmie 95, gdzie jest powiedziane, nie wejdziecie do mojej krainy odpoczynku. I on podchwytuje, tak, nie wejdziecie, bo nie weszliście do tej ziemi, bo do tej ziemi prawdziwie wejdziecie dopiero w Chrystusie. Dopiero z Chrystusem wchodzimy do ziemi odpoczynku, dopiero przez śmierć można wejść do ziemi obiecanej. A zatem Abraham jest przykładem człowieka wiary również w tym wymiarze, że jest to życie ciągłego wychodzenia, ciągłego zostawiania, zaprzeczania temu, co było. Znaczy, że na początku Abraham zostawia swoją przeszłość, zostawia ojca, a w tej ofierze z Izaaka, no to on się wyrzeka też przyszłości. No bo gdyby zabił swojego syna, to nie będzie miał kto go wspomnieć, a więc traci swoją nieśmiertelność również wśród ludzi. Wyrzeka się jednego i drugiego i cały czas jest pielgrzymującym do ziemi obiecanej, a do tej ziemi obiecanej wejdzie dopiero przez śmierć. Tyle głównej historii. Oczywiście mamy jeszcze jakieś 20 parę minut na pytania.
Bardzo proszę. Mam takie dwa pytania. Pierwsze, ojciec tutaj, to tak nie jest ściśle związane z tym, co ojciec mówił tak na uboczu, tam wspomniał trochę o jakimś odrzuceniu, to już też nie pamiętam, jak z tych żydowskich przykazań. Powiedzmy, nie chodzi o 10 przykazań, takie byśmy jak rytualne.
Tak.
I nawet przez ojciec to jakoś tak uzasadnił. No, dla mnie jest proste, że odrzucamy typu krew, kaszanka, takie wieprzowina, obrzezanie, tak dalej. Ale z drugiej strony jest jednak na przykład Ewangelia, że Chrystus mówi, że nie zmieni na to te powiedzmy tego. No oczywiście wśród tych żydowskich przekazań z szacunkiem dla Żydów jest tam wiele nonsensownych. Jakbyśmy tam dzisiaj powiedzieli, a że to w sobotę nie wolno wyjść, a to prądu zapadł. No ale popołudnie, ale takie sensowne, które by się wydawało z religijnego punktu widzenia, jak powiedzmy jak to pogodzić, że jednak się nie odrzuca ani na jutro, że się jednak odrzuca? To jest jedno pytanie, a drugie tak miałem na marginesie. Powiedzmy, ja jeszcze sobie wczoraj przejrzałem, bo tak jak ojciec zaczął mówić, na przykład, no nie, to jest trochę pomysł osobisty, czyli czytał ojciec na przykład Tomasza Manna, Józef i jego bracia, to jest trochę później. Tego. Bo jeżeli ojciec nie czytał, no to oczywiście moje pytanie nie ma sensu, ale jeżeli czytał, to powiedzmy, czy potwierdzi, że on świetnie tą atmosferę oddał, powiedzmy, tamtych czasów, no trochę o późniejszych mówi i tak dalej, ale nie wiem, czy...
Don Jakuco, odpowiem na drugie pytanie. Z bólem muszę się przyznać do mojej ignorancji, że nie czytałem Józefa i jego braci. Wiele razy chciałem przeczytać, to jest już takie moje tłumaczenie się, ale jakoś zawsze jakaś inna książka wcześniej wpadła mi w ręce, więc na to pytanie nie odpowiem. Natomiast jeżeli chodzi o tę jedną jotę, jedną kreskę, to jest tak, że możemy podzielić to prawo mojżeszowe na dwie części. Tą część, która wiąże się z prawem przymierza, dosłownie, czyli prawo moralne, prawo przykazań, prawo 10 tablic, to jest pierwsza część prawa. Druga to są różne przepisy związane bardzo konkretnie z tłem, ze społecznością. Te przepisy zostają odrzucone, zostaje zachowana istota, czy istota przymierza. Ale jest, myślę, że niesamowicie ciekawa rzecz. Zobaczyć te wszystkie przepisy, te, które odrzucamy, w kontekście kultu. To znaczy, to były przepisy kultyczne. Nawet jeżeli była jakaś czystość czy nieczystość, czystość i nieczystość to jest kategoria kultyczna. Po to były potrzebne te przepisy, bardzo szczegółowe, różne oczyszczenia i tak dalej, żeby mieć całkowitą pewność, czy ktoś może być dopuszczony do kultu, czy nie. I logika Nowego Testamentu to nie jest logika odrzucenia, ale logika wypełnienia. I również kult zostaje wypełniony w Jezusie Chrystusie. To jest ten wspomniany dzisiaj kilka razy przeze mnie list do Hebrajczyków, który jest przetłumaczeniem prawa mojżeszowego, szczególnie księgi kapłańskiej, na język Nowego Testamentu. Od strony retorycznej to jest wytłumaczenie, w jaki sposób w Jezusie wypełnia się kult Starego Testamentu, w jaki sposób on jest kapłanem, ofiarą i świątynią, i przybytkiem, i ołtarzem ofiarnym. Więc można by spróbować to w ten sposób wytłumaczyć. Tak, to znaczy, co do istoty, nic nie zostaje uchylone, ale kult zostaje wypełniony w Jezusie i w związku z tym te różne detale tracą swoje znaczenie, ponieważ Jezus przesunął ten kult o krok dalej, wypełnił to wszystko. I autor z Hebrajczyków szuka wielu podobieństw, szuka wielu analogii, jak ten dany element był obecny w Chrystusie. I w tym sensie ten kult cały czas trwa, ale w formie pełniejszej w Jezusie. I te poszczególne przykazania nie mają mocy obowiązywania, no bo ten kult przesunął się kawałeczek dalej. Obowiązuje ją co do istoty, że kult trwa i ma trwać, ale jedyną i ostatnią ofiarę, jaka została wypełniona, wypełnił Jezus. Swoją drogą jest też bardzo ciekawe, na to chciałem zwrócić uwagę, bo to też Dzieje Apostolskie, które powoli kończymy czytać, z jakiego powodu uchylono, znaczy zdecydowano się, że nie będzie kontynuacji tych różnych drobnych przepisów. No bo oczywiście tu się pojawiła kontrowersja tego, czy samo zbawienie Jezusa wystarczy, czy nie. No wcale nie było takie oczywiste, czy chrześcijaństwo jest judaizmem, czy nie jest judaizmem, czy to są dwie różne rzeczy. Natomiast to, co myślę dla nas jest bardzo pouczające, ze względów wspólnotowych, ponieważ byli ci, którzy przestrzegali prawo, bo byli Żydami nawróconymi na chrześcijaństwo, czy których wiara wypełniała się w chrześcijaństwie, wiadomo było, że można chrzcić bez obrzezania. I pojawiło się pytanie w takim razie, no, dlaczego nie można było zrobić, że ci zachowują te prawa, a ci nie zachowują? Dlaczego ci chrześcijanie, którzy pochodzili z judaizmu, też stopniowo, no to nie było takie proste, ale stopniowo zaczęli przechodzić. To, na czym bardzo zależało Pawłowi, to, na czym bardzo zależało na soborze tak zwanym jerozolimskim, to było budowanie wspólnoty, również wspólnoty stołu. I chodziło o to, żeby te przykazania, te prawa nie były czymś, co nas dzieli. I dlatego one były odrzucane, dlatego Paweł zabiegał o odrzucanie, bo inaczej, no, na żaden sposób Żydzi i poganie nie mogliby usiąść przy jednym stole, nie byłoby żadnej wspólnoty. Więc pobudką, czy takim przyspieszeniem, to co napędzało to rozejście się również, jeżeli chodzi o prawo, była troska o też wypełnienie tej modlitwy Jezusa, aby byli jedno. Więc myślę, że to jest niesamowicie ważne, żebyśmy też mieli świadomość, z jakiego powodu to aż tak musiało być. I możemy się oczywiście tutaj zadać pytanie do rachunku sumienia, czy my rzeczy również czasem słusznych, dobrych, nie stawiamy w poprzek naszej wspólnocie. Na ile rzeczy dobre? No, Paweł się pyta, czy znaczy, że prawo było złe? Nie, prawo było dobre. Człowiek był słaby, nie mógł go stosować. Czy rzeczy dobre w połączeniu z naszą słabością nie stają się czymś, co nas rozbija? To już była taka długa dygresja. Bardzo proszę, pytania. Tak, bardzo proszę. Bardzo ciekawe, jak my myślimy o tym, kiedy powstawała Biblia, tak? Kiedy jest ten moment taki najbardziej żywotny dla powstawania Starego Testamentu. To jest okres niewoli babilońskiej, przynajmniej niewoli, tylko deportacji babilońskiej. Jeszcze troszkę wcześniej też niektóre rzeczy były układane, ale taki moment, kiedy biorą te zwoje, kiedy zaczynają to wszystko redagować, kiedy zaczynają coraz bardziej otaczać też kultem Słowo Boże, to jest okres właśnie, kiedy dzieje się bardzo źle. I to jest ten moment, kiedy rozwija się myśl teologiczna. Bo rzeczywiście Stary Testament, czy te księgi, czy obietnice Boże były w sposób bardzo dosłowny interpretowane. No i powiedzmy, że do czasów Salomona, czy Dawida, no nie muszą sobie wywalczyć trochę tej ziemi, ale generalnie jakoś im się udaje. I ta ziemia obiecana jest tutaj. Tak? Moglibyśmy powiedzieć troszkę też jak z tym Abrahamem. Ma tego syna, ma tego Izaaka, jest tutaj. I logika objawienia Bożego jest taka, że zaczynają przychodzić trudności i w momencie, kiedy to tracą, dochodzi refleksja nad tym, aha, a to może chodzi o coś więcej. I zastanawianie się już nad eschatologią, to są jeszcze późniejsze czasy, ale samo takie myślenie nad duchowym wymiarem tego wszystkiego, to jest właśnie czas niewoli. To właśnie ta niewola staje się pretekstem, ta deportacja staje się pretekstem do zobaczenia, że Bogu być może chodzi o więcej. To nasz były generał Timothy Radcliffe miał taką bardzo fajną frazę, którą powtarzał, że naszym problemem nie jest to, że my prosimy Boga za mało, że za mało od Boga prosimy, przepraszam, że za wiele od Boga prosimy, ale że prosimy Go za mało. Że my często prosimy o rzeczy małe, no ważne dla nas, a nie prosimy o rzeczy wielkie, a Bóg chce nam dać rzeczy naprawdę wielkie, że my tutaj się przejmujemy, no, można powiedzieć, detalami, no. Dla kogo, jak kogo. No, bez tych detali czasem nie da się przeżyć. Natomiast Pan Bóg chce nam dać nieskończenie wiele. Tylko nasza perspektywa jest taka, że te po ludzku detale urastają do rozmiarów być albo nie być. Natomiast ta perspektywa wiary, perspektywa prawdziwego skarbu. No to też Jezus mówi o szukaniu prawdziwego skarbu w Ewangelii Świętego Mateusza. Jest gdzieś jakąś perspektywą dalszą. To też jak czasem mówi, no, nic nie możemy zrobić, możemy się już tylko modlić. Czy to jest tylko, czy to jest aż? A tak, oczywiście, bardzo proszę. Tak. Tak, więc to jest coś, co trochę wczoraj mówiłem, że jeżeli by ktokolwiek z nas szukał dowodu na istnienie Abrahama, to go nie znajdzie. Jeżeli by ktokolwiek szukał dowodu na nieistnienie Abrahama, również go nie odnajdzie. I w związku z tym były takie nurty mocno rewizjonistyczne, żeby generalnie wykreślać wszystko, co nie ma dowodu. Ale tak naprawdę myśmy powinni z połowę, jeżeli nie więcej, naszych podręczników do historii wymazać. Bo czasem takie udokumentowanie jak Biblia, to dobrze byłoby, żeby niektóre postacie historyczne aż takie udokumentowanie posiadały. No i oczywiście może być tak, że to są fragmenty złożone z różnych opowieści. No to oczywiście wczoraj zastanawialiśmy, czy to jest jedno powołanie Abrahama, tylko opowiedziane w różnych językach, w różnych epokach, dla różnych ludzi. Dla tych było ważniejsze obrzezanie. Ci żyli w duchu prorockim, więc jako prorok zostaje powołany Abraham. Czy on zostaje kilka razy powołany i co swoją drogą jest bardzo kuszącą perspektywą, bo to pokazuje dynamikę i to ciągłe wychodzenie w naszej wierze. Na pewno jest wiele elementów, które mogą być jakimś nałożeniem, chociażby jest opowieść o Abrahamie, najpierw w Egipcie, potem o Abrahamie w Gerarze. Tego już nie czytaliśmy, są bardzo podobne historie. Dokładnie te same wypadki się dzieją, tylko najpierw w Egipcie, potem w Gerarze z królem Abimelekiem, a żeby było jeszcze śmieszniej, potem Izaak ma dokładnie taką samą sytuację w Gerarze. Więc można zapytać się, czy Abraham był dwa razy w różnych miejscach, a Izaak dokładnie zrobił to samo, czy to jest jedna historia. No więc na pewno można szukać dziury w całym i pokazywać, że to są różne rzeczy, że to jest zlepek różnych postaci. No, wierzymy tak, nie jest źle, wierzymy tak, też nie jest źle. Myślę, że taką zabawną konkluzją może być konkluzja, która co jakiś czas pojawia jako żart historyków. No, przełóżmy to na Abrahama. Nie istniał taki człowiek jak Abraham. Istniał tylko protoplasta, anonimowy protoplasta Izraela, który wyszedł z Haranu, który miał syna, który miał żonę, który zrobił to, zrobił tamto i który miał na imię Abraham. Ale nie jest tym historycznym Abrahamem. Więc to tak anegdotycznie. Mógł istnieć, mógł nie istnieć, natomiast myślę, że tutaj ważniejsze oczywiście jest to, co dla nas znaczy ta postać. I tak wierząc nie grzeszymy. Natomiast myślę, że byłoby jakimś zaniedbaniem, gdybyśmy przez siebie tej historii nie interpretowali. To jest, myślę, ważniejszy wymiar.
Ojcze Dominik, bardzo dziękujemy za żywe i obrazowe prowadzenie nas w postaci.